Mieszka. Witam serdecznie w programie Unia bez tajemnic. Ewa Szyndler, dzień dobry. Miło mi powitać naszych gości w Parlamencie Europejskim. W naszym studiu są pani Danuta Jazłowiecka i pani Barbara Kudrycka, posłanki Parlamentu Europejskiego. Witam panie serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja cieszę się ogromnie, że znowu w naszej audycji gości pani europoseł Barbara Kudrycka, jeszcze do niedawna minister, który ruszył te skamieniałe struktury wyższych uczelni. Dzisiaj członek Komisji Prawnej i członek Komisji Wolności, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
Proszę pani, dzisiaj porozmawiamy, będzie to kolejna z naszych rozmów, ale myślę, że sytuacja jest tak ważna i tak ważne są pytania i wątpliwości i tak ważna jest potrzeba uporządkowania pewnych informacji, przekazywania faktów, że nie sposób o tym nie mówić. Rozmawiamy oczywiście o uchodźcach. Mieszkańcy Europy mają bardzo wiele pytań, bardzo wiele wątpliwości co do przyjazdu tak dużej liczby uchodźców z innych państw i z innych kultur na stary kontynent. Ja bym chciała zacząć od potrzeby bezpieczeństwa, bo to jest taka podstawowa potrzeba każdego, zarówno tych, którzy uciekają z ogarniętego wojną kraju, jak i tych, którzy są gospodarzami goszczącymi tych uciekających. W związku z tym moje pierwsze pytanie, w jaki sposób osoby, które będą chciały dostać się bądź do naszego kraju, bądź do innych krajów Unii Europejskiej, będą weryfikowane na granicy. Jest to pytanie o to, jak odróżnić uchodźcę, czyli osobę, która rzeczywiście musi uciekać ze swojego kraju, zagrożone jest jej życie, od migrantów zarobkowych albo od dżihadystów.
No tak, nie jest to może bardzo proste, ale jednakże już w tej chwili procedury europejskie wyraźnie to określają. Zgodnie z regulacją Dublin III, tak naprawdę pierwsze postępowanie dotyczące tego, czy dana osoba kwalifikuje się do przyznania jej azylu, powinno być przeprowadzane w pierwszym Unii Europejskiej kraju, w którym pojawia się taki emigrant. A więc teraz bierzemy pod uwagę Węgry, bierzemy pod uwagę Włochy, Grecję, kiedyś to była Malta i Hiszpania. Prawdą jest, że w tej chwili, w ostatnich miesiącach, nie wszystkie kraje, szczególnie Grecja, nie wywiązywały się z tego obowiązku i te tłumy uchodźców starały się przedostać przez Grecję, potem państwa bałkańskie i Węgry do innych krajów europejskich, głównie do Niemiec. I dlatego też najważniejsze w tej sprawie jest uszczelnienie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Tutaj przy pomocy Frontexu udaje się już to troszkę robić na Morzu Śródziemnym w stosunku do Włoch. Jeszcze nie do końca, ale troszkę. Natomiast największy przepływ jest od strony Grecji i wydaje się, że to jest najistotniejsze. A sama procedura, która jeśli już nie jest przeprowadzana w kraju, pierwszym kraju tranzytu uchodźców, ale w kolejnym, polega na tym, że nie tylko sprawdza się dokumenty, bo uchodźcy mogą mieć sfałszowane dokumenty, ale zatrudnia się osoby z tego samego kraju lub pokrewnych, żeby rozpoznawały, czy po akcencie, czy po informacjach, które przedstawiają, czy rzeczywiście dany uciekinier starał się wydostać z obszarów objętych działaniami wojennymi, czy jest to po prostu emigrant ekonomiczny.
Stąd też te procedury tak długo trwają, stąd też ta nerwowa atmosfera na granicach, stąd to takie niezadowolenie tych migrantów, no bo jednak by można było rozpoznać ekonomicznego migranta od uchodźcy, to jest proces, to nie jest kilka minut, kilka godzin, tylko to są całe procesy.
Ja powiedziałabym, że ta procedura przyznania azylu w naprawdę dobrych okolicznościach trwa około pół roku. Szczególnie jeśli mamy do czynienia z tak dużą liczbą osób. A więc nie mamy tego czasu, a jednocześnie no, podstawowy warunek jest taki, o czym mówią zresztą nie tylko posłowie Parlamentu Europejskiego, ale także przedstawiciele krajów członkowskich, że najistotniejsze jest, aby oddzielić uchodźców z terenów objętych wojną i przyznać azyl, pomagając im w ten sposób na terenie Unii Europejskiej, od tych, którzy po prostu emigrują w celach poprawienia sobie bytu, ponieważ wyraźnie właśnie to dzisiaj jest dosyć jednoznacznie powiedziane, Europy nie stać jest na przyjmowanie wszystkich.
Ten napływ już od pewnego czasu trwa. Jaki jest odsetek osób, które zostają zawrócone, które nie spełniają tych warunków, które pozwoliłyby im uzyskać status uchodźcy? To co wtedy z tymi osobami się dzieje i czy to jest wiele takich osób? Jakie są doświadczenia tych ostatnich tygodni?
Bardzo trudno jest zabezpieczyć tą procedurę powrotową, dlatego w tej chwili komisja również przedkłada nowe własne decyzje w sprawie organizacji procedury powrotowej, bo nawet jeśli dana osoba nie kwalifikowała się do przyznania azylu, to nie zawsze udawało się skłonić ją do powrotu. I właśnie z tych przyczyn będą nowe regulacje w tej sprawie. W Niemczech na przykład taka osoba otrzymywała również wsparcie finansowe, tylko mniejsze od naturalnej pomocy społecznej, którą otrzymują na przykład osoby bezrobotne, ale właśnie jako osoba, która ma być deportowana do własnego kraju lub kraju, z którego przybyła. A więc procedura powrotowa jest jednym z najistotniejszych zadań, które stoi w tej chwili przed instytucjami Unii Europejskiej, żeby nie tylko uprościć tą procedurę, ale rzeczywiście ją skutecznie zastosować. I o to zabiegał między innymi rząd polski.
Wiele obaw dotyczy, rzecz jasna, terroryzmu, dotyczy dżihadystów. Czy tutaj te procedury na granicach, czy te osoby, które zajmują się jakby tą weryfikacją, pań zdaniem rzeczywiście są wyposażone w takie narzędzia, że potrafią jakby rozpoznać tego typu zagrożenie?
W tej chwili jest już bardzo dobra współpraca służb granicznych, Europolu. Mamy system informacji Schengen, który także będzie wykorzystywany do tej procedury i pozwala na weryfikowanie takich osób, więc nie będą pierwsze działania podejmowane wspólnie, czy też jeśli nie wspólnie, to w ramach pewnej koordynacji między służbami bezpieczeństwa i organami policji różnych państw członkowskich. I takie osoby, które są na listach identyfikowane jako terroryści, będą momentalnie identyfikowane. Oczywiście do tego będzie potrzebne i to też nie tylko się proponuje, ale to już dokumenty unijne przewidują. Będą potrzebne odciski palców, bo takie osoby mogą, nie wiem, przebierać się, maskować, etc.
I zmieniać tożsamość, także, mieć dokumenty.
Tak, zmieniać tożsamość. Natomiast najbardziej tutaj będą pomocne odciski palców. Stąd też przewiduje się, że przy procedurze udzielania azylu wszyscy będą rejestrowani i będą musieli właśnie oddać odciski palców. Na tej podstawie będzie można błyskawicznie identyfikować, czy to są osoby, które w jakiś sposób mogą zagrażać. A więc i współpraca, i zastosowanie nowych technologii w systemie informacji Schengen i możliwość jakby identyfikowania wszystkich osób na podstawie odcisków daje jakieś większe poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że zresztą ta współpraca już trwa i ma nawet niezłe skutki.
Do tej pory rozkupiamy się na tej części, która nie zyskuje statusu uchodźców, tak? Tutaj pani, przypomnijmy, powiedziała, że te procedury są tak naprawdę jeszcze wypracowywane. Jak zdaniem pani może wyglądać sytuacja w Polsce? Czyli co dalej z osobą, która zyskuje w naszym kraju status uchodźcy? Co się będzie dalej działo?
Takie osoby, znaczy rząd polski otrzyma określone dofinansowanie takich osób i to będzie funkcjonowało co najmniej przez rok, a więc rząd polski otrzyma wsparcie. Ale oczywiście takie osoby po wykorzystaniu funduszy unijnych będą musiały korzystać z zasiłków socjalnych, zanim przygotują się do tego, żeby wejść normalnie na rynek pracy. Bo aby wejść na rynek pracy, muszą poznać język, muszą w jakiś sposób też przygotować się do funkcjonowania w nowym otoczeniu. Więc potrzebne będą szkolenia, nie tylko językowe, ale także z wartości, które są ważne w naszym państwie, z Konstytucji Polskiej, z wartości Unii Europejskiej. I dopiero wówczas, po pewnym czasie, będą mogły rozpocząć funkcjonowanie na rynku pracy. Ale też zaznaczam, że nie dotyczy to osób wykwalifikowanych, znających języki, bo powiedzmy, jeśli z Syrii dotrze do nas profesor uniwersytetu, który zna świetnie angielski, to nie musi przechodzić tego etapu pomocy socjalnej, tylko może automatycznie przejść do pracy na uczelni. Cieszę się, że już uczelnie polskie wypowiedziały się na ten temat, że chętnie będą przyjmować na studia, a także, mam nadzieję, również będą zatrudniać, jeśli będą to osoby z tytułami naukowymi.
Bardzo ważne jest, by powiedzieć, że uchodźca w momencie, kiedy otrzyma status, musi opuścić obóz, w którym to pierwsze miejsce, do którego dociera. I oczywiście może się zdarzyć tak, że będzie chciał uczestniczyć w takim rocznym programie przygotowującym go do samodzielnego życia. Wówczas dostanie, tak jak w tym obozie, dostanie dodatkowe środki, by się przygotować, ale po roku dostaje takie same prawa jak Polak, więc po roku będzie musiał, starając się o mieszkanie, wchodzi w te same korytarze, w te same drogi otrzymania tego mieszkania jak Polak, starając się o pracę, dokładnie w ten sam sposób uczestniczy w procesie zatrudnienia. Także tutaj jest też szalenie ważne, żebyśmy w momencie, kiedy przyjmiemy tych uchodźców, żebyśmy im wytłumaczyli, jak wygląda ich sytuacja i w jaki sposób ta sytuacja w przyszłości może się rozwijać. Wydaje mi się, że to jest szalenie ważne, żeby obie strony wiedziały, co je czeka.
Czy te programy
szalenie ważne też do tego, żeby edukować polskie społeczeństwo i żeby te społeczności lokalne chętnie przyjmowały uchodźców. Poza tym pamiętajmy, że oni marzą tak naprawdę o większym dobrobycie niż jest w Polsce. Oni marzą o tym, żeby być w Niemczech czy w Szwecji. I tutaj my nie jesteśmy gotowi do tego, żeby budować kolejny mur, odgradzając się od Niemiec albo rezygnować z dobrodziejstw Schengen, czyli przechodzenia przez granicę, przejazdu przez granicę bez kontroli. Więc prawdopodobnie jakaś kontrola wróci, ale na razie mamy doświadczenia w Polsce takie, że uchodźcy starają się dotrzeć do Niemiec czy Szwecji nie tylko ze względu na dużo wyższy socjal, ale także z prostych powodów. Mają tam rodzinę dalszą lub bliższą, mają tam swoje własne
enklawy jakieś.
Enklawy mają swoje własne wspólnoty religijne, wspólnoty mieszkańców dzielnicy i dużo lepiej tam się czują. W Polsce tak naprawdę nie ma takich wspólnot i stąd bardzo ważne jest, aby społeczność lokalna umiała jakoś wspólnie integrować te rodziny emigranckie, które trafią do danego powiatu, danego miasta czy miasteczka.
Europosłanki Barbara Kudrycka i Danuta Jazłowiecka dzisiaj w programie Unia bez tajemnic przybliżają procedury związane z przyjmowaniem uchodźców. Zostańcie Państwo z nami, za chwilę wracamy do naszej rozmowy.